Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
To będzie audycja o szukaniu, poznawaniu i odkrywaniu. Przed nami majówka i jeśli ktoś planuje się udać w stronę Litwy, to może warto odwiedzić miejsca, które trochę wykraczają poza stałe trasy, właśnie po to, żeby lepiej zrozumieć historię, a także mieszkających tam Polaków, Litwinów i przedstawicieli innych narodowości.
Taki podróżnik z założenia zakłada sobie pewien model, pewien schemat, czego on oczekuje od tego miejsca, do którego przyjeżdża. No i ten model w każdym przypadku, nie tylko w przypadku Wilna albo Litwy, on prowadzi na manowce, ponieważ nie pozwala odkrywać rzeczy, których sobie nie zakładamy i nie oczekujemy.
Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Zanim o wyprawach, to chciałabym powiedzieć o pewnym bardzo wyjątkowym miejscu w Wilnie. Razem z Dorotą Sokołowską odwiedziłyśmy hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Placówka ma pod swoją opieką zarówno chorych na oddziale stacjonarnym i w hospicjum domowym. To dom założony przez siostrę Michaela Rak z Polski.
A tutaj jedziemy gdzie?
No, złamy zasady.
Na oddział dla dorosłych.
Ta winda to od papieża.
Ojciec Święty, kiedy był z pielgrzymką do krajów bałtyckich, przed budynek hospicyjny wywieźliśmy wszystkich pacjentów. Zatrzymało się papa mobile, wyszedł i pobłogosławił każdego pacjenta. A tu jest właśnie ten stary, XVI-wieczny budynek, który jest dostosowany do potrzeb pacjentów. Mamy główny korytarz i na prawo są sale chorych. W tej chwili słychać, trwają procedury medyczne, widzicie. Pracujcie, pracujcie, kochana.
I tutaj jest dużo pacjentów?
24, tak. Budynek, który został przeznaczony na hospicjum, był w bardzo ciężkim, powiedziałabym, położeniu, bo prawie, że to była ruina. Jest to jeden z budynków poklasztornych zgromadzenia sióstr wizytek, które tu miało swój potężny klasztor na wzgórzu, które w Wilnie nazywane jest Wzgórzem Zbawiciela. A w okresie Związku Radzieckiego właśnie i w kościele, i w budynkach klasztorych było zrobione więzienie. I kiedy już później więzienie przeniesiono troszeczkę w inne miejsce, budynki opustoszały, musiałam wyremontować, przystosować XVI-wieczny budynek do wymogów placówki medycznej, wyposażyć, znaleźć personel, do języka litewskiego wprowadzić słowo hospicjum.
Tutaj dwa chłopczyka.
No bo ten aparat.
Też sobie.
I też wspomagany.
Tak, tlen.
Utrzymać misję hospicyjną tutaj jest bardzo trudno, bo litewska kasa chorych refunduje mi 50% kosztów, a resztę to są po prostu wszystko, powiedziałabym, koszty na minus, a miesięcznie to mam 80 tysięcy euro na minus i w każdym miesiącu gdzieś muszę znaleźć te pieniądze. I to też pokazuje właśnie solidarność ludzi. Przyszedł pan, mówi, że ma 87 lat. On już tyle nie potrzebuje, a wie, że jest hospicjum, bo wielu znajomych mu o tym mówiło i bliskie osoby już też doświadczyły misji hospicyjnej, więc on po prostu przyszedł i przyniósł ofiary 500 euro na hospicjum. Kiedy on to dawał, ja z pracownikiem mówię, ale proszę pana, przecież panu jako emerytowi, on mówi, proszę siostry, mi wystarczy kromka chleba, a lekarstwo drożej kosztuje niż ta kromka chleba. Ja go przytuliłam naprawdę jak najbliższego z moich braci i to jest ta wrażliwość. To jest ta wrażliwość, że każdy się może podzielić tym, co ma. Pacjentami są i Litwini, i Polacy, i Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i od strony też wyznaniowej. Mamy chrześcijan, prawosławnych, katolików, protestantów, mamy wyznających właśnie judaizm, mamy wyznających islam, bo jest na Litwie bardzo jeszcze duża grupa Tatarów, a choroba, ona nie wybiera narodowości. I co się dokonuje, że właśnie wśród pacjentów, ale i wśród personelu i wolontariuszy też są, powiedziałabym, te podziały, ale tu pod dachem hospicyjnym, jako w domu rodzinnym, nie ma podziałów. My mówimy jednym językiem, ja to już nieraz mówiłam, językiem miłości.
Jeśli ktoś chciałby poznać historię siostry Michaeli, która jest osobą niesamowitą, może posłuchać reportażu Doroty Sokołowskiej Przestrzeń spełnionego życia. Ten reportaż można znaleźć na stronie Polskiego Radia Białystok, podobnie jak te audycje po jej emisji. Podczas gdy Dorota nagrywała wspomniany reportaż, ja poszłam w inne miejsce. Bardzo blisko dworca PKP w Wilnie jest hala targowa. To miejsce, na które nie wszyscy znajdują czas podczas wizyty. A szkoda, większość sprzedających tam to Polacy, którzy chętnie dzielą się swoimi rodzinnymi historiami.
Znajdujemy się w centrum Wilna, na hali. Hala Sturgus po litewsku to jest market sprzedawczy, gdzie ludzie sprzedają owoce, mięso, chleb, kiełbasy, wszystko co można zjeść. Także tutaj można znaleźć dużo ubówia, ubrania, różnych rzeczy.
Ja przychodzę często tutaj, zawsze biorę cokolwiek pojeść. O teraz biorę dla syna swego, trzeba mnie polędwiczka brała, o ta świninka, rulecik bardzo smaczny. Ja że tutaj niedaleko mieszkam. Ja chodzę jeden raz w tygodniu.
Ona wszystko zna, wszystko wie, ta pani.
Rynek jest najstarszy na Litwie i jest historyczny, jest bardzo ładny. Teraz już jest robiona restauracja, bardzo ładnie wszystko wygląda. Jak w ośrodku, tak i z ulicy, to możecie przyjechać i zobaczyć.
Nawet w Polsce jest podobny rynek, taka rekonstrukcja, jak u nas w Wilnie.
Mirowska,
tak. Tutaj też bardzo taki jest starynny, babciów, prababciów jeszcze nasze tutaj targowali. Wszystko było na ulicy, potem wszystko tutaj zmieniło, ta wszystko rekonstrukcja. I no bardzo ładnie. No ktoś swoje sprzedaje, ktoś swoje robi, ktoś kupuje. No jak na każdym rynku, ale każdy ma swoich klientów, którzy przychodzą na zakupy. Już każdy wie do kogo przyjść, co kupić. Na rynku tak musi być. Trzeba dać spróbować, to też bardzo ważne.
Dużo Polaków tu handluje?
Dużo, tak. Prawie połowa Polaków handluje. Dużo. Polaków, Litwini, no różne na co. No bo na Litwie bardzo dużo Polaków.
Na Wileńszczyźnie bardzo dużo Polaków, to na Wileńszczyźnie dawniej było, to wiecie, babcie tam byli, więcej Polaki, jakieś tam Białorusi, Rosjanie, to tak by jakby i zaczęło się. I tak trwa naprawdę, tak.
Polacy, niektórzy powyjeżdżawszy, na przykład nasza rodzina, do Polski w czasie wojny, po wojnie. Wyjechali do Gorza Wielkopolskiego, no i zaczęli tam swoje życie po ojca stronie. Żyją tam już wnuki, prawnuki, już dziadki poumierali, teraz, jak to mówią, dzieci. Moje stryjeczne, bracia, siostry, nasze rodzice zostali. Też tutaj wybudowali dom, wszystko i żyjemy tutaj.
A pani od dawna tu pracuje?
Dawno. Mąż pracował, potem ja przeszłam razem. No, bo zaczęli robić te wszystkie kieszonki. Jak tu myślę, pracować też na siebie. W sowieckie czasy jeszcze mąż pracował. On te wszystkie warzywy woził do Białorusi, jak nie było granicy sprzedawać. To też nie było tyle magazynów, jak teraz. Marketów nie było, sklepów. A teraz bardzo dużo marketów. Ludzie też patrzą, gdzie lepiej, czy do marketa przyjść, czy tutaj. No tutaj u nas najwięcej przychodzą w piątek, sobota, niedziela. Już przychodzą klienci, którzy chcą coś domowego kupić z domu, coś robione z pierwszych rąk.
Co u pani można kupić na stoisku?
A wszystko, mnie kiszonki, ogórki, pomidory, kapusta kiszona, czosnek, no tam warzywa różne, krzany, musztardy. To wszystko swoje roboty taka. Różnie jest. No jedno coś sprzedał, trzeba coś drugie dorabić. Tam po polsku, a tam co chleb sprzedaje też po polsku. Wszystkie umieją tutaj po polsku rozmawiać Polaki. Na mięso możecie schować, tam też Polaki pracują.
Mama, ojciec i ojca, rodzina Polaki, moje mamy Polacy, mój mąż Polak i dzieci Polacy. Wszystkie Polacy. Ja sama jestem z Szczecińskiego rejonu, pochodzę z Podborza, a mąż z Szyszek. Moja mama tutaj ranie pracowała i brat. A było tak, że nie mieli pracy, wszystko. No i musieli przyjść tu pracować, dlatego że no jak, no nie ma pracy i chcesz, nie chcesz i ty musisz iść pracować. Od zakończenia miałam buchaltera, ekonomista, przyszła tutaj, nic nie porabić.
To była jeszcze stara hala, na starej hali tam pracowali, a potem już jak rozwaliło się u nas, ta, zaczęła się tylko Litwa już ten, no tak jak przeszli, to już i przeszli. A kiedy to było? 90. rok, a już poczajcie, to 30 więcej. A tutaj wszystko nowe, dostrojone tutaj. No tam kto zostali, takie, które rzeczy tam to zostali, a już nasze mięso wszystko przeprowadzili tutaj nowe. No, pracuję, póki co jeszcze pracuję. Я з Сулічні, Сулічницький район, всі поляці. То ми тримаємося польських традицій, всі живемо по-польську. А так, як, ну, мусимо жити і свято, і все, як литовське, так і литовське, бо живемо і в Литві. Ну, але це у нас район польський, то ми більше тримаємося польських традицій. Зараз такі часи вже і по-літовську розмовляю, все. Але всі поляці, і діти, і жінці, і сват-свачі, вони з Майшаголи теж там всі поляці. Кончили польську школу, внучка і внук до польської ходять. Ми притримаємо, ті традиції ми тримаємо. Бардо тяжко, ви віте, що, щоб хоч примінили євро, там поділили, як мовиться так, а то припроводили один до одного. То що, то дуже тяжко. Це було один літ. А це стало 1 євро. Євро до 4 доходило. То дуже тяжко, то бачите, така картопля була рані літ, а зараз праві євро. Мратура мала. Мала. Не в всіх, певно, але ну це як достаємо такого 400 євро за мешкання заплатити, за все. То якщо так полічить, я так лічила, як я достаю, то я мені 5 євро тільки на день на їдзення. Już nie liczysz się, że tam coś chcesz kupić, jakie ubrania czy co, to już nie liczysz. No i coś. I w chacie nie wysiedzisz, bo nie starczy. Bardzo mało maratury, bardzo. Co robić? Musisz pracować, musisz gdzieś zarabiać. Już nie patrząc na zdrowie, że takie lata, mówię, się już siedziałoby w domu i w domu nie siedziałoby. No, swoją robotę zajmowała sobie, póki jest sil. A tak to muszę pracować, jeszcze muszę. А праця вже тяжка, тяжка, бо мало людей приходить, мало. У нас на м'янсі мало. Всюди така конкуренція, така акції йде, всюди люди. Ну, та не шукаю, та не шукаю. А на ринку багато, я не повідала би, що дорого. Ну, але і не тання.
Кожен чоловік хоче якось більше заробити, щоб мав би собі що купити більше. Кожен хоче, ну як, не то, що шикарно добре жити, але кожному треба виживати, їсти, платити за будинки, і то все. Таке життя. І всім треба якось виживати.
В нашому районі працювати нема де. Якщо тільки склепи там які. А так і доїхати треба. І, ну, знаєте, чоловік живе, це все потребує.
Takie historie można usłyszeć w hali targowej w Wilnie, ale jest tam też pewna opowieść o, jak śmieją się sprzedawcy, ich najważniejszym kliencie i przyjacielu.
On spi cały czas, jego wszystkie karmią.
Tutaj przez drogę był jego gospodarz stary. No jakoś tutaj, jak na koło rynka, to chodził tutaj kot. Jego wszystkie karmili, a później tego gospodarza nie stało. Umarł gospodarz i wszystko. I kot tutaj został.
To on tutaj żaluje, spi. Lubię.
Jego tutaj mięsy, po 10 razy za dzień karmią, wszystkie gladzą, wszystkie fotografuje. To taka gwiazda nasza.
On wie, do kogo podejść, u kogo co poprosić i do każdego idzie w swój czas. Он знає, де треба подійти до м'яса попросити, він знає, де до карантину, він знає, що до нас треба прийти, він має свій час, до кого ходить, має свої дороги. Якщо це там така дівчинка теж спрідає мидли, спрідає там різні такі тарки, він підходить до неї, він спросив її, вона приходить, вона його кармить злишки. Він є злишки. О, дуже цікавий, дуже смішний. І всі його дуже люблять, цього кота.
Як ми на
ньому? Вінцес. Вінцес називає всіх. Але так, по-порожнему. Ніхто цілий ринок не знає, як там, якого сім'я.
Єдин називає Вінцес, другий називає Боря.
Так, по-порожнему.
По-порожнему. Ми його називаємо Вінцес. Так, і дуже смішно. Теж дуже грубий. Теж не все є. Тут теж привезла таке йому подолежця смаколики, що коти люблять. Вона їх так побачила, так, не знаю, чи мені їх є, чи мені їх не є. Є там наїдзоне, дякую.
Господар нашого ринку. Всі йому махаю, всі його кармлю. Ходжу там, там є такий магазин для котів, для псів. Купую йому теж різні смаки, і він є. Всі один другого віємо. Як всюди, як на кожній роботі. Ринок то теж така робота, треба дуже працювати.
З колеї, де варто ще зайрзати, щоб познати і зрозуміти Литву, підповідає Нікодем Щегловський, подорожник, писач, есеїста oraz tłumacz.
Przede wszystkim, moim zdaniem, warto wyjrzeć poza Wilno, ponieważ Wilno w dalszym ciągu pozostaje tym miejscem, które jest najczęściej, najchętniej odwiedzanym przez Polaków. i sprowadza się to stety albo niestety do podróży, które można określić jako podróże sentymentalne bardziej, czyli taki podróżnik z założenia zakłada sobie pewien model, pewien schemat, czego on oczekuje od tego miejsca, do którego przyjeżdża. No i ten model w każdym przypadku, nie tylko w przypadku Wilna albo Litwy, on prowadzi na manowce, ponieważ nie pozwala odkrywać rzeczy, których sobie nie zakładamy i nie oczekujemy. W związku z tym no, każde wyjście poza Wilno już odbiega trochę od tego schematu i jako takie jest korzystne. A natomiast nawet w samym Wilnie tych warstw tak naprawdę jest mnóstwo, które pozostają niedostrzegane, ponieważ przeciętny odbiorca no, świadomie albo podświadomie poszukuje tak zwanego Wilna polskiego albo tych wątków, które w jakiś sposób wiążą się z świadomością odbiorcy z szeroko rozumianą polskością, cokolwiek to znaczy w kontekście tego miasta. Natomiast nie pozwala to właśnie dostrzec wątków, które są równie istotne dla rozwoju tego miasta, a które nie wpisują się w ten schemat. Jak chociażby no, ogromny kontekst kulturowy Wilna żydowskiego. Pamiętajmy o tym, że Wilno do II wojny światowej było w znaczącym stopniu miastem, w którym się rozwijała kultura żydowska, kultura w języku jidysz. Żydzi stanowili prawie połowę populacji tego miasta, co jest w świadomości większości ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski do Wilna. W dalszym ciągu jest informacja, która jakoś umyka. Natomiast wychodząc poza kontekst Wilna, zdecydowanie polecam przede wszystkim Kłajpedę. Jest to miasto moim zdaniem wyjątkowe pod każdym względem. Przede wszystkim jest to jedyne miasto w krajach bałtyckich, które nie zaznało doświadczeń wiążących je z Rosją carską. I to jest właśnie w kontekście całych krajów bałtyckich, czyli zarówno Litwy, Łotwy, jak i Estonii. Miasto, które od początku swoich dziejów było związane z Prusami Wschodnimi, z tak zwaną Litwą Pruską, z szeroko rozumianą kulturą niemiecką. I następnie w okresie międzywojennym była to autonomiczna część Litwy, dość odmienna od reszty kraju. To jest część Litwy i miasto, które nigdy nie wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, w którym dominowała od wieków kultura protestancka. I też losy powojenne Kłajpedy też no, są dosyć specyficzne w kontekście reszty kraju, które pozwalają dostrzec pewne podobieństwa do tego, jak się rozwijały powojenne losy chociażby takich miast jak Szczecin albo Gdańsk. Dlatego też Kłajpedę jak najbardziej polecam, ponieważ ona właśnie wymyka się z tego schematu, z tego wyobrażeń większości Polaków o Litwie. A przy okazji to jest Mierzeja Korońska, która jest terenem wspaniałego parku narodowego. Kilku wspaniałych takich niewielkich miejscowości, które się składają na tak zwaną Neryngę. I najbardziej uroczym zakątkiem na przykład jest Nida, położona tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim na Mierzei. Przy okazji można sobie porównać, jak ta Mierzeja wygląda. Po stronie rosyjskiej niestety teraz nie porównamy, natomiast możemy porównać chociażby z Mierzeją Wiślaną w Polsce. Poza tym każde miejsce na Litwie jest interesujące. Kowno jest szalenie interesującym miastem, które ma ogromną warstwę wywodzącą się z międzywojnia, która szczyci się architekturą Bauhausu, Art Deco, właśnie tą architekturą dwudziestolecia międzywojenną, której brakuje chociażby w Wilnie z przyczyn zrozumiałych. Także ta Litwa bardziej regionalna, prowincjonalna też jest bardzo interesująca, ponieważ zawiera kolejną warstwę tej architektury regionalnej, ludowej, drewnianej, która powoli wprowadza nas w kontekst północności. Pamiętajmy o tym, że Litwa jest krajem, przynajmniej w mojej percepcji, bardziej północnym niż wschodnim, co też w świadomości w większości Polaków nie jest aż tak oczywiste. I ta północność jest dostrzegalna w podróży poprzez poszczególne jakby regiony Litwy, zmierzając ku granicy łotewskiej.
Pan jako tłumacz, podróżnik, historyk widzi, czego Polacy szukają tam jeżdżąc? Czy my właśnie tymi schematami się posługujemy? Czy potrafimy troszeczkę wyjść? Jest to trudne?
Znaczy ja bym nie chciał tutaj ogólniać oczywiście, no bo nie jesteśmy jakimś tam organizmem jednolitym, czyli każdy człowiek jest osobowością indywidualną i każdy ma własne jakieś modele poszukiwań, własne wyobrażenia o tym, dlaczego jedzie w jakim celu. Natomiast jeśli mówimy o tak zwanej turystyce masowej, no niestety przeważnie posługuje się utartymi kanonami i schematami. Czyli większość wycieczek zorganizowanych, autokarowych na przykład, no tak, moim zdaniem, mogę się mylić oczywiście, podąża według schematów, które sobie wyobraża. Trudno mi ocenić oczywiście, w jakim celu przyjeżdżają turyści indywidualni. Pamiętajmy też, że temat jest rozwojowy. No, od niedawna funkcjonuje chociażby połączenie kolejowe w końcu ostatecznie między Polską a Litwą. Pamiętajmy, że teraz 3 maja wyruszy połączenie lotnicze między Krakowem a Wilnem, też od dawna wyczekiwane, więc wydaje mi się, że te tendencje no, powoli zmieniają też te schematy i zmieniają motywację do podróży, czyli być może motywują pewnych ludzi, którzy w innych okolicznościach nie pojechaliby na Litwę, tylko pojechaliby do innego miejsca, żeby się udali teraz tam. No i tutaj jest pytanie właśnie do nich, jaka ogólnie jest motywacja do podróży takich ludzi z perspektywy chociażby Krakowa. Czyli człowiek, który mieszka w Krakowie i jest w miarę aktywnym, powiedzmy, w podróżach, ma do wyboru no, kilkadziesiąt kierunków lotniczych z lotniska Kraków. Pamiętajmy, że to jest drugi port regionalny w Polsce, który w tym roku prawdopodobnie zaliczy 10 milionów pasażerów. Więc wybierając te oferty, no, może wybrać naprawdę różne rzeczy. Może polecieć, nie wiem, do Bolonii, może polecieć do Belgradu, może polecieć do Dublina, może polecieć na Sycylię, a może polecieć do Wilna teraz. Dotychczas takiej możliwości nie miał. To jest właściwe pytanie, w jakiej intencji ten człowiek teraz wybierze się do Wilna, mając taką możliwość, który dotychczas nie skorzystał.
Oczywiście to też pewnie poszukiwanie i próba zrozumienia tej kultury, która jest taką wielonarodową mieszanką.
Oczywiście, natomiast ta kultura dla większości Polaków jest tworzywem dosyć hermetycznym ze względu na język. Powiem teraz banał oczywiście, ale jest to język z innej grupy językowej, który jest niezrozumiały dla wszystkich poza jego użytkownikami. Dochodzimy do pytania właściwie, czym jest kultura litewska. Czy kultura litewska jest stricte kulturą języka litewskiego, jak była do niedawna odbierana i taka koncepcja powstała właśnie na początku XX wieku wraz z odrodzeniem narodowym litewskim. Czy jest też właśnie jakimś konglomeratem, który wchłania różne elementy kulturowe, które powstawały na terenach Litwy, czyli między innymi częścią kultury Litwy jest kultura tworzona przez Żydów aszkenazyjskich zamieszkałych w miastach litewskich. Czy częścią kultury Litwy jest również kultura niemiecka, tworzona w języku niemieckim, która była tworzona w kraju Kłajpedy i na terenach Litwy, w Prus wschodnich, Prus litewskich. I tutaj mamy też oczywiście pytanie, czym była kultura tworzona w języku polskim na Litwie, która często jest określana jako kultura polska. Natomiast warto być może tutaj się zastanowić, czy to określenie pozwala nam na zrozumienie pełnej głębi tego zagadnienia. No i tutaj dochodzimy do pytania w ruszości chociażby Adama Mickiewicza. Każde polskie dziecko, jak wiemy, uczy się inwokacji w szkole i uczy się słów Litwo i czyzna moja wypowiadanych po polsku. I czy kiedykolwiek zadawaliśmy sobie pytanie, czy nam tutaj nic nie zgrzyta, w tym chociażby tak? I tutaj dochodzimy do tego, czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów, często sprowadzana do definicji Polska, czyli umyka nam ta podmiotowość Wielkiego Księstwa Litewskiego, umyka nam wielonarodowy i wielojęzykowy kontekst Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc jeśli chcemy zacząć dyskusję na ten temat, no to siłą rzeczy nieuchronnie musimy te pytania sobie zadawać.
Jak zwiedzać Litwę, podpowiadał Nikodem Szczegłowski, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnego wieczoru.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.